cielu, ty wiesz, takich chwil nam do życia potrzeba. To już tyle lat, w oku kręci się łza, a nam wciąż chce się śpiewać.
Janek, to już tyle lat, a nam się chce jeszcze tu przychodzić, to 11 w nocy, no to tak. Piosenka nasza.
Może jest kwestia przyzwyczajenia. Nie, dlaczego nie, no. Musi być jakieś radio polskie, no. Nie mogą Polacy iść spać bez radio
polskiego słowa. Witamy Państwa serdecznie. W niedzielę 1 września 1446 King Street East Kitchener, Ontario. Studio, telefon 519-886-9878. Tu prośba do pani Krystyny, nie Krystyny, Małgosi Freiburger. Jeżeli nas słucha, chciała dać announcement o polskiej szkole, o zapisach. Jeżeli nie, to ja będę musiał tu znaleźć na, gdzieś na tak zwanych Facebookach. Także bardzo proszę telefonować do nas.
Ja przygotowałem, aby nie było konkursu. Konkurs właśnie z historii Polski i mam specjalną nagrodę. Jest to słownik angielsko-polski, polsko-angielski, wydany w Nowym Jorku, czyli zagraniczny, amerykański. O. To tutaj podwójna wartość. Widzę cenę 16,95. Także nagroda czeka, a pytanie za chwilę. Z historii Polski.
Drodzy Państwo, o to jeszcze raz Tomasz Szwed zaczął. Takich chwil nam potrzeba, chce się dlatego żyć. A teraz z Makiewiczem, ze swoim przyjacielem, a teraz już utwór taki typowo jesienny. Czy to już prawda, Janek, pod jesiennym słońcem? Czy to już jesień?
No wiesz, tak patrzę na te chmury, to jakby to już był październik, koniec października.
No, ale no i tak, tak, rzeczywiście chmury są. Pod jesiennym słońcem Tomasz Szwed i jego przyjaciel. Zapraszamy.
Przebudziło, patrząc w jasną dzienną pustkę, gdy jak noc odeszła miłość, nie myśląca dziś o jutrze. Pod jesiennym chłodnym słońcem idę jakoś obok świata, obok ludzi gdzieś spiesząc, obok piszącego ptaka. Idę obok przemijania, obok czasu i przestrzeni, drogą, co nie wydeptana na tej jesieni, w tej jesieni. Patrzę prosto w lustro zimy, szkło nieczułe i bez życia. Wiem, że kiedyś też przeminie, jak poprzednich zim odbicia. Widzę zarys samotności, wolne miejsce, długie cienie i nadzieję czuję wiosny, choć wiem dobrze to złudzenie. Pod jesiennym chłodnym słońcem idę jakoś obok świata, obok ludzi gdzieś spieszących, obok piszącego ptaka. Idę obok przemijania, obok czasu i przestrzeni, drogą, co nie wydeptana na tej ziemi, tej jesieni. Idę obok przemijania, obok czasu i przestrzeni, drogą, co nie wydeptana. Thank you.
Państwo, nie wiem, czy pani Małgorzata Freiburger słucha nas, ale próbujemy odczytać tą wiadomość, znalazłem na Facebooku. Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 14 roku na zajęcia nauki języka polskiego. Spotkanie z nauczycielami, meet and greet 9 września o godzinie 9 do 11.30 w sali gimnastycznej St. John's School przy 99 Strange Street w Kitchener. Rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsze zajęcia 16 września od godziny 9 do 11.30, tak samo w tej samej szkole St. John's School przy 99 Strange Street w Kitchener. Informujemy, że zapisy na rok szkolny 2017-2018 odbywają się tylko drogą elektroniczną. Aplikacje dostępne są na stronie internetowej San Luis Adult Education Center pod zakładką International Languages Polish School Kitchener oraz na stronie internetowej szkoły www.polishschoolkitchener.ca i FB Parent Committee of the Polish School in Kitchener, czyli komitet rodzicielski na takiej samej stronie. Bezpośredni link do rejestracji tutaj ja posiadam. Dodatkowe informacje można zyskać u pani Liany Sosnowskiej. Telefon 519-745-1201, extension 221. Przypomnę, 519-745-1201, extension 221. Lub pod Liliana Sosnowski at wsdsb.ca. No i Małgorzata Freiburger również at wiwsb.ca i Joanna Machnik tak samo at wiwsb.ca. Komunikat, zapis do polskiej szkoły, dlatego dobrze jesienniśmy zaczęli. Polska szkoła rusza, skończyły się wakacje, powinniśmy zagrać, ale mamy tyle tematów ciekawych. Ja jutro też wyjeżdżam, drodzy Państwo, na wakacje i jesteśmy w trakcie już ukończenia programów, które chcemy Państwu zaprezentować na okres mojej wakacji. Jeden żeśmy już nagrali, jeden musimy powtórzyć, a może i lepiej. Ktoś nad tym czuwał. Nie powiedzieliśmy głupot, z którym powinniśmy się tutaj zajmować, ale za to chcemy Państwu przybliżyć znakomitego gościa, który będzie już na pewno 21 września o godzinie 19 ze swoim wykładem w sali parafialnej naszego kościoła. Ksiądz profesor Tadeusz Gust, gość naszego radia sprzed roku, będzie już teraz w naszej parafii. Jest to wyjątkowa postać. Drodzy kochani słuchacze, że nas słuchacie, przekażcie swoim znajomym. To naprawdę niebywała okazja spotkać tak znakomitą postać tutaj w naszym, intelektualną znakomitość w naszym mieście. Wiele ciekawych dzisiaj też Państwa zachęcę. Posłuchamy, co myślę o naszej Polsce pan profesor, jaka jest droga. No i jeszcze jedna taka refleksja, że no, warto słuchać ludzi, którzy mają wysoką edukację, ciągle studiują i mają coś do powiedzenia. Ja wiem, człowiek każdy jak i ja również czasami reaguje na jakieś tak zwane facebookowe wiadomości, czy też innego jakiegoś portalu. Czasami zaczynamy się fascynować osobami, które wydają nam się, że są ok, ale tu już jak zaznaczyliśmy w poprzedniej audycji i w następnej, że nawet jak zaczyna się później sprawdzać osoby wykształcenia, no to okazuje się, że to są izraelscy żołnierze i większość roboty jest robiona celowo, ale to o tym kiedy indziej. Dzisiaj Janek, zapraszamy Ciebie, bo czas ucieka.
Ja zaczynam od sportu. Polska przegrała z Danią 4-0.
Powiedz, gdzieśmy nie przegrali, tylko Majka co wygrał. No.
Tak, tak, no, kolarz Majka wygrał chyba w Hiszpanii, jakiś tam górski etap. Ale proszę Państwa, jutro gramy kolejny mecz. Gramy z Kazachstanem i tu mnie troszeczkę śmieszy, że boją się tego Kazachstanu. Już tam niektórzy właśnie na tym internecie przeliczają, jak przegramy albo zremisujemy. No come on! Boimy się Kazachstanu. No, w tym pierwszym meczu to Polakom bramkę strzelił jakiś były zawodnik rezerwowy z Pogoni Szczecin. Każdy tam się nie łapał w Pogoni. Polakom strzelił, no ale to była sztuczna trawa. Także Kazachstan, tu się nie ma co bać. Gorzej, jakby Polska grała z Uzbekistanem, o, z Ubekami, to trudno wygrać. Chyba każdy wie, no.
Nie Uzbekistanem. Tak. Nie.
Uzbekistan. Ubekistan, no to oczywiście jest żar, no bo wiadomo, no Ubecy w Polsce walczą do końca, no, te kody, trochę ich osłabił Kioski, ukradł im pieniądze, no ale cały czas walczą. No, ale żarty żartami, proszę Państwa, no ja stawiam 5-0 dla Polski jutro, bo przecież to są największe gwiazdy lig europejskich, Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, obrońca Glik, podpora Monako, no wielu, wielu, oczywiście Zieliński, Piotrek, no tutaj mamy swojego przedstawiciela, był w Kopenhadze i jutro będzie w Warszawie na Stadionie Narodowym pan Pawłowski, ojciec chrzestny Piotra Zielińskiego, także może długo nawet zaprosimy i nam zda relację, co tam w Polsce było, jak tam kibicują naszym, no i oczywiście jak było w Danii, w Kopenhadze, jak przegraliśmy. Więc mam nadzieję, że może pan Pawłowski tutaj nas odwiedzi, nasze studio po raz pierwszy. Kiedyś mu właśnie już proponowałem, mówił, dlaczego nie. A proszę Państwa, a to pytanie konkursowe, to mam tutaj właśnie przed sobą ten słownik English-Polish, Polish-English, wydanie w Nowym Jorku. Proszę Państwa, pytanie, no może nie jest takie proste, ale takie może no z górnej półki. Proszę powiedzieć, to jest pytanie z historii Polski. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło w Polsce w dniach od 6 do 14 lipca 1582 roku. Powtarzam. Co się wydarzyło w Polsce od 6 do 14 lipca 1582 roku. Nagroda czeka, słownik angielsko-polski, polsko-angielski. I teraz nas goni, to od razu przechodzę do mojego swojego
programu. Podaj numer telefonu 519-886-9878. 519-886-9878. Ja musiałem kichnąć, dlatego trochę było przerwy.
I teraz przechodzę do mojego swojego programu historii Kościoła. Dzisiaj, proszę Państwa, powiem troszeczkę na temat historii Kościoła w Afryce Północnej. Historia, myślę, że mało znana. Przez 600 lat Afryka Północna to było chrześcijaństwo. Państwa jak Egipt, Libia, Tunezja, Algieria, miasta Aleksandria, około 1 000 000 ludzi, chrześcijanie. Drugie miasto po Aleksandrii, Kartagina, drugie miasto, największe w Afryce Północnej. Biskupem tam był w latach 240-258. Święty Cyprian, i tu się zatrzymam przy tym świętym. Cyprian należy do ojców Kościoła. Ojców Kościoła, czyli wtedy nazywano ojcowie duchowni, nauczyciele, wyjątkowi ludzie. I święty Cyprian był synem bogatego senatora rzymskiego. Wcześniej był adwokatem i przyjął chrzest, mając 25 lat. I wkrótce otrzymał święcenia kapłańskie. 3 lata później został już biskupem Kartaginy, wielkiego miasta, co nie spodobało się innym duchownym, ale musimy pamiętać, że wtedy to lud miasta wybierał biskupa, oczywiście razem z duchowieństwem. I w 257 roku zaczęły się ponowne, już chyba drugie z kolei, prześladowania chrześcijan w północnej Afryce. Trwały tylko 2 lata, ale były okrutne. Torturowano wyznawców Chrystusa, a potem zabijano. Święty Cyprian został aresztowany 30 sierpnia 257 roku, bo odmówił składanie ofiar bożkom rzymskim. A miasto się rozwijało aż do VIII wieku, do inwazji Arabów, muzułmanów na te tereny. Zostały po tym mieście tylko ruiny. Te ruiny można zobaczyć koło miasta Tunis w Tunezji. I do Afryki dobrą nowinę o Jezusie przynieśli apostołowie w ten święty Piotr prawdopodobnie, ale tak twierdzą historycy, a potem Ewangelista Marek, jak wiemy, został biskupem Aleksandrii, pierwszym biskupem. I pierwsze wieki chrześcijaństwo rozwijało się bardzo szybko w Afryce Północnej. W 220 roku, są dane z tamtego czasu, było około 100 biskupów. Były okresy prześladowań. To pierwsze prześladowanie było w 180 roku, potem w 197-203. Tysiące chrześcijan zostało zamordowanych. No i kolejne za Decjusza, tu właśnie co mówię o tym świętym, to jest, są lata 257-261. No i ostatnie prześladowanie za cesarza Dioklecjana. Jest to przełom, rok 290-305. To już ostatnie krwawe prześladowanie. Za dwa tygodnie państwo słyszą o Dioklecjanie, który mordował chrześcijan. To był taki morderca za biurka. A potem jak się zmęczył tym mordowaniem, no to został ogrodnikiem i tam podlewał kwiatki w Dalmacji. Także po tym prześladowaniu, które się skończyło w 305 roku, był względny spokój, ale zaczęły się herezje. I jak przybyli muzułmanie, Kościół był osłabiony właśnie przez herezję. I nastąpiła islamizacja. Jest to VII wiek. Jak muzułmanie weszli tam, to było około 250 biskupów, a w IX wieku zostało tylko dwóch. A w XII wieku praktycznie Kościół już przestał istnieć w północnej Afryce. Mówię to dlatego, że oby ktoś w przyszłości nie mówił o chrześcijaństwie w Europie, jak ja teraz mówię państwu o Afryce Północnej. Wyznawcy Chrystusa w Europie są skłóceni, jest Kościół katolicki, Kościół prawosławny, są protestanci i tu nie ma chęci do jakiegoś zjednoczenia. Ja widzę tutaj jakiś dialog, taki pozorny dialog, uściski dłoni widziałem na pogrzebie Jana Pawła II. Nie tak dawno papież Franciszek odwiedził Szwecję protestantów. No i co z tego? W sumie nic. Żadnych zmian. My sobie, oni sobie, a muzułmanie przybywają do Europy. Budują wielkie meczety. Ostatnio burmistrz Neapolu ogłosił uroczyście, że powstanie w mieście nowy meczet. Przypomnę, że po tej inwazji muzułmanów, którzy przybyli po raz pierwszy do Włoch w 642 roku, były inne najazdy. Ale wtedy był to najazd. Dzisiaj mówimy, że jest to emigracja. Emigracja z poparciem komisarzy ludowych Unii Europejskiej. Ich nazywam komisarze ludowi, ale oni chyba nazywają się komisarze, tam nie wiem, każdy ma jakąś swoją nazwę. I teraz, proszę Państwa, w ostatniej chwili wiadomość, aresztowano tych gwałcicieli, co zgwałcili Polkę na plaży i ta banda, która napadła na Polaków na plaży, to byli 15-letni chłopak, 16-letni, 17-letni, nastolatki i ich szef bandy, 20-letni, emigrant z Konga. Zgwałcona Polka, przypominam, miała 26 lat. I teraz pytanie, co zrobić z tymi młodymi emigrantami? Przypominam, 15 lat, 16, 17. Może będzie tylko rozmowa wychowawcza? Zobaczymy. To są Marokańczycy z Maroka. No, ale tutaj tak się już obawiam, że jak będą ich tam źle traktować, to w przyszłości założą sprawę do sądu o odszkodowanie za złe traktowanie, jak tu jest nasz Kanadyjczyk, który zażądał i dostał 10 500 000. Tak kończąc, podam Państwu takie ostatnie dane o liczbie meczetów w Europie. Najwięcej meczetów i największy jest oczywiście we Francji. Tam we Francji jest ponad 2500 meczetów i wiele jest w budowie. W budowie jest około 300 meczetów. Budowany jest meczet w Helsinkach na 20 tysięcy wiernych. Oni tam dostają sponsorstwo z Bliskiego Wschodu od tych szejków. W Niemczech, u naszych sąsiadów, 2600 meczetów około, Wielka Brytania 1600, Mała Holandia, w Małej Holandii jest 430, Szwecja 400, Mała Belgia, w Małej Belgii 330. Także w całej Europie ogólnie jest około 9 tysięcy meczetów. Na razie. A kościoły się masowo zamyka. Kościoły katolickie, protestanckie. Jeszcze taka ciekawostka. Planowana jest budowa meczetu na Kubie, w Hawanie. Prezydent Turcji tam oferuje pomoc przy budowie, daje pieniążki. No ale ja wiem, jak ja tam rozmawiam z Kubańczykami, to w szkołach jeszcze uczą, że Boga nie ma, bo to cały czas jest państwo komunistyczne. Boga nie ma, ale pieniądze tam przypłyną z Turcji, także meczet wybudują. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Znam. Przyjdź do nich z Twoim błogosławieństwem, otwórz ich na Twą obecność i działanie. Thank you.
Państwo, Janek, minął sierpień, porozumienia sierpniowe. Akurat jesteśmy w pierwszym tygodniu po, także może coś wspomnimy z obchodów.
Ile to już lat?
37 lat.
37 lat, to jakby to
wczoraj. Rocznica porozumień sierpniowych, nie? Tak, tak. Drodzy Państwo, no tam słyszeli Państwo na pewno z TVN-ów i innych, jak to nazywał Andrzej, telewizorni.
Tak, ale Irek, cały czas pokazują tą panią Krzywonos. Przecież ona była mi strajkiem, wszyscy o tym mówią, przecież ją pamiętają, to nie było tak dawno. No a ją kreują na tego bohatera, bo zginęła w tej tragedii smoleńskiej pani Walentynowicz, która to była tym mózgiem całym strajku, a tutaj no łami strajka. Później drugi człowiek, który donosił na kolegów za pieniądze, mam na myśli tego Bolka, czy tam Sztacheta, na niego mówili w jego wiosce, elektryka z Gdańska. Przecież Solidarność to było 10 milionów ludzi. Ginęli. Ja ileś tam lat temu, jak byłem na urlopie w Zielonogórskim, nad jeziorem rozmawiałem z człowiekiem, książki sprzedawał, tam miał taki stół, i on mi opowiada, on był łącznikiem Solidarności Walczącej między Morawieckim, Wrocławiem, a Lubiniem. I kiedyś go ZOMO, tam go aresztowało bezpieka i ZOMO go skatowali, wybili mu zęby. I ten człowiek skromny sobie siedział i sprzedawał książki. O nim się nie mówi. I cały czas ten Wałęsa i Wałęsa do znudzenia. A ja, to było 37 lat temu, pamiętam, przyszedł do mnie... wtedy byłem kierunkiem magazynów, też mnie zrobili kierunkiem magazynów, bo już mi wcześniej podpadłem i po prostu zrobili mnie kierownikiem, żeby mi podłożyć, jak się mówi, świnie i mnie do więzienia zamknąć. Potem się okazało, bo moja ta sekretarka kartotekowa, to był szpicel i otrzymywała 300 zł miesięcznie od dyrektora. Ekstra. Premia. Potem się dowiedziałem od kasjerki, która mi powiedziała, no. Za 300 zł donosiła na mnie i teraz przyszedł Tadek Szczepaniak, wielki bohater, który mieszka w Cambridge, cichy bohater, i mówi, on mnie w ogóle nie znał, tylko tam się dowiedział, że ja tam jestem przeciwko komunii, jak powiedział, i mówi, robimy strajk? Ja mówię, chwileczkę, tu jeszcze jakieś dokumenty skończy, bo wypełniałem. On mówi, to skończysz później. No i tak żeśmy poszli, zrobiliśmy takie zebranie załogi. I to jeszcze wtedy nawet nie było związku, nie było nazwy Solidarność, to były niezależne związki zawodowe. I co ciekawe, ja tam jakieś kartki wziąłem ze sobą, taki pamiętam, był papier taki ładny, kredowy. I Tadeusz mówi, no to kto chce zapisać się do nowych związków, proszę, tutaj są te kartki. I pierwszy podszedł główny księgowy. Główny księgowy to był człowiek już starszy, bezpartyjny. I on się wpisał pierwszy. Nazywał się Filip. No potem, nie wiem, tam ja czy Tadeusz, no i następnie, także tam 90% załogi było w tej Solidarności. Ale potem jak powstał ten komisja zakładowa, to już na 100% wiem, że było dwóch kapusi przez partię. To nie tam może bezpieka, ale partia wtykała. Później jeden z nich, to jak stan wojenny ogłosili, dostał, że był tym donosicielem, dostał prywatną taką produkcję uszczelek do Michała Ursus. To dzisiaj produkuje, już wtedy jeździł Mercedesem, do dzisiaj on lubi Mercedes samochód, jeździ Mercedesem, ma ładny dom. Kiedyś tam oglądałem tam na YouTube tam jakiś mecz piłkarski, to jest prezesem klubu, cały czas działa. Cały czas działa. No, także na 12 osób dwóch było agentów, a w komisji krajowej było 30 na 100. 30% to byli tacy już na 100%, ktoś mówi, wiemy. Ale Solidarność była na tyle silna, że te 30% nic nie mogli zrobić, dlatego Jaruzelski ogłosił stan wojenny, bo gdyby większość była tymi agentami, no to po co stan wojenny? Jednak większość to byli porządni ludzie, którzy chcieli zmian w Polsce, a ta mniejszość, no chyba wszyscy którzy się tutaj śledzą politykę, wiedzą, że taki Boni, on jest obecnie doktor Boni, on ma doktorat, jest europosłem w Unii Europejskiej, tam siedzi w parlamencie.
Bardzo aktywny w tej ostatniej przesłuchaniu.
Dziękował panu. Temu panu, jak on się tam nazywa, tak strasznie Polskę atakuje, Timmermans.
No.
Przecież to jest kapuś, udowodnili mu, przeprosił, mówił, że on tam się bał, bo żona, dziecko. Polacy mu przebaczyli. A on dalej
sprzedaje.
Jest przeciwko państwu polskiemu i dalej sprzedaje tą Polskę. No, aż to jest takie no, niesmaczne. No, jak ja patrzę tego Boniego.
Drodzy państwo, posłuchajmy. W rocznicę porozumień sierpniowych w Gdańsku, w kościele świętej Brigidy, w szwedzkiej świętej, którą ksiądz Jankowski tam budował, świętej pamięci, kolejna rocznica obchody tam miała być przez kot trochę, to zburzyli
film,
też.
Tak, przed tym filmem YouTube. Proszę państwa, w 80 to było w 5 roku, tak. Byłem na mszy w świętej Brygidzie, był Lech Wałęsa, no i potem po mszy tam jest ten dom dla księży, jak to się nazywa, plebania, tak?
Tak.
I tam są schodki, bo ktoś jest z Gdańska, to chyba wie, o czym ja mówię. I na tych schodkach tam takie podwyższenie. Ja stałem z Wałęsą, z Lechem Wałęsą, mam zdjęcie oczywiście, no i tam ludzie krzyczeli Lech Wałęsa, Lech Wałęsa. No i ja mówię do Wałęsy, że jestem z Dalnego Śląska, ja mówię, Lechu, co robimy? Bo tutaj ludzie się pytają. A on mówi do mnie, czekać. Ja mówię, no dobrze, ale na co? A na to Wałęsa mówi, mam genialny pomysł, musimy czekać. No czekamy, jest 2017, genialny pomysł.
Drodzy państwo, posłuchajmy, znakomita homilia, powinni wszyscy wysłuchać, którym te sprawy leżą na sercu. Ksiądz arcybiskup Sławomir Głódź, oto fragment, nie całość, ale tutaj myślę, że państwo zauważą, o co chodzi w tych dzisiejszych czasach i wspominkach arcybiskupa.
Bracia i siostry umiłowani w Panu, solidarność musi iść przed walką. To zdanie jest znane, bo wypowiedział je święty Jan Paweł II i wypowiedział je w Gdańsku i uczył, że solidarność musi iść przed walką, ale solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp i godny kształt ludzkiego życia. Te słowa padły w Gdyni. Czasem ta droga zawadzała, szczególnie w latach zachłyśnięcia się. Wielokrotnie w różnych kazaniach mówiłem tym liberalizmem, takim zaczadzeniem swoistym umysłów. I dlatego byliście lekceważeni, niesłuchani, czasem wyszydzani, spychani do narożnika polskiego życia. A waszą drogę tarasowano murami niechęci, niezrozumienia, odrzucenia. Kiedy? A wtedy nie słuchano was, kiedy protestowaliście przeciwko wyprzedaży majątku narodowego. Oczywiście, to już czas przeszły. Traktowali was szczególnie w zakładach wielkich. To też tu już nawet z tej ambony mówiłem i przy panu prezydencie też. Jako masę upadłościową. Przecież masą upadłościową robotnicy nie są. I nigdy nie byli i nie będą. I szydzono z solidarnościowego etasu. Waszym sztandarom ideałom wyznaczano miejsce w muzealnej gablocie. Niech pan nie podpowiada, co ja mam tego. Ile razy mechanizmy demokracji miały regulować bieg społecznego życia, a okazywały się nic nieznaczące. Nawet jednego nazwano pentakiem. Tu, kiedy dyskutowano prawo do emerytury, wieku emerytalnego, a zlekceważono tysiące podpisów za referendami w istotnych sprawach i kpiono ze związkowych protestów. A przecież nie wyprowadziliście ze sceny życia swoich związkowych sztandarów, szliście drogą, idziecie swoją drogą i przyszliście tą samą drogą do Bazyliki Świętej Brygity. I idźmy tak dalej i niech tak trwa. I solidarność musi iść przed walką. Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. I o tej zasadzie trzeba pamiętać wszystkim obywatelom. O tym wektorze związkowej służby także i dziś, w tej szczególnej chwili, kiedy w polskim życiu publicznym nastąpiła niespotykana dotąd i bolesna eksplozja obelg, złorzeczeń i wrogości. I kiedy z różnych gremiów dobiega to bezrozumne nie, bo nie, ma tak być, jak było, a niestety rozbrzmiewa ta zachęta z ust tych, którzy nie tak dawno pełnili wysokie funkcje w trzecim sądowniczym filarze władzy, że polityczne spory winna rozstrzygać, to jest cytat, nie mój więc, naga siła. To znaczy co? Przemoc i agresja. I te przykłady można mnożyć, ale zostawmy to. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że nieraz w polskich dziejach dochodził do głosu ciemny nurt zaprzeństwa, serwilizmu wobec silnych i możnych sąsiadów. Nieraz szukano protekcji. Proszę sięgnąć po pamiętniki generała Józefa Wybickiego, twórcy hymnu narodowego. A dobrze by było, gdyby Uniwersytet Gdański wybrał go na patrona, bo jest bez patrona, a wszystkie miasta większe mają. A on był Kaszebą, pomorzaninem i twórcą hymnu narodowego. I właściwie to, co w takich dwóch pamiętnikach, takie dwa tomiki, ja przeczytałem to, przyznam się szczerze, niech biskupi się nie gorszą, na konferencji episkopatu, tak między przerwami oczywiście i wieczorem, wydane w 1904 roku. I to, co on opisuje o sytuacji wtedy i Sejmu Czteroletniego i wszystkiego, i o królu poniatowskim, i potem, i o Targowicy, to wypisz, wymaluj, pasuje na dziś. I historia to potwierdza, że nieraz szukano protekcji, wynoszono polskie problemy na zewnątrz, aby czynić z nich narzędzie zewnętrznego nacisku, agresywnej krytyki, nie znajdującej właściwego stanu rzeczy. Jaki w wymiarze polskich wieków był tego efekt? A jaka nagroda? Ta najgorsza. Wydziedziczanie z narodowej pamięci. I dziś modlimy się, bracia i siostry, o to wszystko. Oto wyciszenie polskich serc, wyhamowanie emocji, które niosą duchowe spustoszenie, które antagonizują dywataki rodziny i środowiska pracy. I dlatego chcieliby inaczej patrzeć na ziemię ojczystą. Od kilku miesięcy zmieniają się wektory polskiej polityki. Patrzycie zapewne wielu na ten dobry kierunek zmian, który czerpie także wiele z waszej drogi. Społeczną wrażliwość, duch reform w wielu wymiarach, i tym społecznym, i gospodarczym, i ustrojowym. I przyszedł wreszcie czas, kiedy w polu walki i decyzji znaleźli się ci, którzy potrzebują pomocy, jak rodziny wielodzietne. I dziękujemy pani minister tu obecnej, bo się pani minister Elżbiecie Rafalskiej, bo nie tylko się napracowała, ale i nacharowała, a o krytykach już zapomniała. Ale także i tego, co się określa mianem nie tylko polityki społecznej, ale i historycznej, bo przecież ile lat szukaliśmy zapomnianych mogił, mordowanych skrycie bohaterów, nakrywaniu ich szczątków biało-czerwonym całunem czci uznania. Rok mija dokładnie, kiedy ulicami Gdańska przeszedł wielki narodowy pogrzeb Inki i Zagończyka, żołnierzy wyklętych, a żołnierzy Bogu i Polsce wiernych. Dziękujemy IPN-owi. I wreszcie, kończę już powoli, waszym partnerem, wasz związek stał się partnerem społecznego dialogu, rzeczywistym, a nie malowanym, słuchanym z uwagą, wpływającym na kształt podejmowanych decyzji, czasem w sporze, w kontrowersji, ale merytorycznej, poważnej, przynoszącej także pozytywne rozwiązania. I godzi się w tym miejscu przytoczyć słowa prymasa tysiąclecia. Słowa ważne dla wszystkich. Wypowiedział je w przemówieniu do kapłanów w 76 roku. Nie oglądajmy się na wszystkie strony. To jest cytat z przemówienia kardynała Wyszyńskiego. Nie chciejmy żywić całego świata. Nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć na ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im tutaj przede wszystkim, wypełniać swoje zadania, by nie ulec pokusie zbawiania świata kosztem własnej ojczyzny. dawno po latach prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego podejrzewać lub przypisywać mu nacjonalizm czy fundamentalizm religijny. Bo często bardzo łatwo Kościołowi także te dwie cechy się przypisuje, a przypisuje się to przez ostatnie 30 lat. Ja należę już do pokolenia, które uczestniczyło w narodzinach Solidarności. I pamiętam także media, które przestrzegały, że grozi nam po 1989 roku fundamentalizm religijny w wydaniu Chomejniego i nacjonalizm. Ani jedno, ani drugie się nie spełniło. I to dobrze, że coraz więcej jest tego patrzenia na ziemię ojczystą, na której wspierając się patrzymy ku niebu. Nas nie trzeba stawiać, ponieważ byłem polowym, to użyję słowa, na baczność. Musztrować i upominać. I napominać. I napominać, abyśmy kornie stanęli w szeregu wsłuchani w dyrektywy brukselskich urzędników. Do Brukseli wnieśliśmy swoje wiano, swoiste laissez-passer, przepustkę do Europy. W czym? Kim są usłane cmentarze Bari, Ancona? Proszę, tu ja też wiem, gdzie leży Monte Cassino. Ale dodam, Bolonia, Chambua, Falaise, Brema, generał Maczek, który wyzwalał wszystkie kraje Beneluxu. I przypomnę jeszcze jutro rano, bo przecież major Henryk Sucharski powiedział, kiedy ogłosił kapitulację, kazał się ogolić, stanąć w galowych mundurach i powiedział: dosyć, przydacie się jeszcze Polsce. Przydali się i pod Monte Cassino, proszę pana, ale żołnierze, których zdradził świat. I nie stali piloci w Londynie, nie odbierali honorów, a myli talerze z generałem Sosabowskim, jedynym takim generałem, no i inni też byli bitni, ale ten wszystkie bitwy zwyciężył, i tą pod Narwikiem, a był tapicerem foteli, a inni myli talerze przez dziesiątki lat. Bo przecież mamy przyrodzone prawo patrzeć na wiele spraw naszym polskim spojrzeniem i rozwiązywać je według naszego rozeznania, naszych ocen, potrzeb, które potrafimy najlepiej rozeznać. I to nie jest coś nadzwyczajnego. To jest prawo każdego kraju, który w poważny, godny sposób traktuje swoją niepodległość i swoją suwerenność, jak równi wśród równych i wolni wśród wolnych. I módlmy się bez pokornego przyjmowania zewnętrznych dyrektyw. O dar wnikliwego, mądrego, roztropnego motywowania szacunkiem i patriotyzmem, patrzenia na ziemię ojczystą, na której wspierając się patrzymy ku niebu, jak powiedział kardynał Wyszyński. I jeszcze jedno. Kilka dni temu tu w Gdańsku pan prezydent, o czym wspomniał w swoim liście, Andrzej Duda, zainicjował debatę konstytucyjną i powiedział: Solidarność jest nie tylko słowem, ale jako ruch jest dla nas wszystkich symbolem odzyskanej wolności. I niezależnie od działań podjętych przez Zgromadzenie Narodowe co do świętowania dnia i niedzieli, dobrze by było, gdyby zapis znalazł się w nowej konstytucji. Może nie wszyscy o tym wiedzą, że w konstytucji niemieckiej świętowanie dnia jest wpisane ustawą zasadniczą, czego u nas brak. A gdzie preambuła przejrzysta, jednoznaczna, czyli odniesienie do wartości najwyższej, którą jest sam Bóg w Trójcy Jedynej. Uczynili to Węgrzy wobec laicyzującej się Europy. Wpisali tak: jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan, przed 1000 lat osadził węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej Europy. Jeżeli dojdzie do referendum, do konstytucji, to być może potrwa z 4-5 lata, ale może kiedyś jeszcze, szczególnie pan młodszy, co tu podpowiada, doczeka. A ja już nie wszystko jedno. No. Po zakończeniu mszy świętej pójdziemy w pochodzie wiary, miłości na plac Solidarności pod pomnik poległych stoczniowców roku 1970. Staniemy tam w modlitewnej zadumie. I jak co roku, każdy z nas odczyta tam umieszczone słowa psalmu: Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. I niech ten pokój trwa w sercach waszych, w solidarności, w ojczyźnie. A Bóg pokoju niech będzie z wami. I niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Amen.
Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz czynimy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
Drodzy Państwo, a teraz chcę zaprosić Państwa na wykład księdza profesora Tadeusza Guza. Janek, chciałeś jeszcze coś dodać do tej uroczystości?
O, może tak, bo proszę Państwa, tak słuchając z uwagą kazania biskupa z Gdańska, ale tak wracam troszeczkę do historii, bo ci przywódcy, oni tam sami się okrzyczeli, są przywódcami, to są, wszyscy byli z KOR-u, Michni, Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Wujec. Oni wymazali zasługi kardynała Stefana Wyszyńskiego w walce z komunizmem. I to jest do dzisiaj. Ten wielki Polak, prymas tysiąclecia. Cały czas walczył, czyli komuniści z nim walczyli, niszczyli go. A ci krajowi obcokrajowcy, Michnik jeszcze raz, już z nich tylko żyje Michnik i Wujec, no, Kuroń, Geremek, Mazowiecki już odeszli. Ale właśnie te osoby robiły wszystko, żeby wymazać kardynała Stefana Wyszyńskiego i teraz w szkołach, bo no teraz zmieniają te podręczniki historii, ale jak jeszcze dwa lata temu oglądałem podręcznik historii dla tam młodzieży polskiej, to było właśnie, że dzięki tym, co wymieniam, mamy wolną Polskę. A gdzie kardynał Stefan Wyszyński? Wielki Polak. Nawet Komorowski zapomniał imię, czyli nie chciał pamiętać, i jak przemawiał na Uniwersytecie w Warszawie, to mówił Karol Wyszyński. A profesor tak się patrzy na niego, oczy przeciera, ale były prezydent Polski Komorowski, ból, cały czas mówił Karol Wyszyński, Karol Wyszyński. Pomylił sobie, biedak.
Drodzy Państwo, to już teraz anonsujemy jeszcze raz, czyli ogłaszamy, że 21 września o godzinie 19 w sali parafialnej naszego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się wykład księdza profesora Tadeusza Guza. Tematu nie wiem, to myśmy się dzisiaj dopiero oficjalnie się dowiedzieli, bo ksiądz proboszcz ogłosił z ambony. Wiedzieliśmy, że będzie, ale kiedy? Nie, teraz już na pewno 21, to jest czwartek o godzinie 19. Drodzy Państwo, to jest ogromna przyjemność słuchać tego wspaniałego profesora, który lata spędził na studiowaniu wielu interesujących rzeczy, no i odkrył też, studiując 12-14 lat, przebywając w Niemczech, protestantyzm od podszewki. Przestudiował i nawet w rozmowach z profesorami niemieckimi no z szacunkiem patrzą w kierunku pracy, bo oni nie byli zainteresowani tym, żeby odkryć to, co on odnalazł w archiwach.
I też ksiądz profesor tłumaczy o tej szkole frankfurckiej, Uniwersytet we Frankfurcie. Ja już teraz się nie dziwię, jak odwiedził swój kraj, swoich rodaków, papież Benedykt XVI, i większość kardynałów niemieckich nie podała mu rękę. Stali, on im podawał, wyciągał do nich rękę, oni się obracali. Już teraz rozumiem, dlaczego. Także w Niemczech, tam jest ta szkoła we Frankfurcie i tam uczą nawet biskupi. Są zarażeni tą nauką. I to właśnie ideologią. Tłumaczy. I to właśnie ideologią. I to właśnie tłumaczy ksiądz profesor Gus.
Drodzy Państwo, a teraz posłuchajmy pewnej rzeczy. Genialność o uchodźcach trochę, rozumu polskiego i islamizacji też. Troszkę takie tematy, które bardzo interesują nas na dzisiaj. Co ma na ten temat do powiedzenia profesor Tadeusz Gus? Bardzo zachęcamy Państwa do posłuchania księdza profesora. Niebywała okazja tu w Kitchener, dzięki aktywności tu działaczy, był w naszym programie radiowym rok temu, jak był w wizycie w Kanadzie. Teraz prosto z Chicago przyjeżdża tutaj również do nas na parę dni. Warto naprawdę posłuchać. Oto fragment, który chciałem Państwu zaprezentować teraz i troszeczkę jeszcze później trochę inny. Posłuchajmy. Pytania, to są pytania, kiedy pytają ludzie z sali. Jest to spotkanie, ja Państwu przybliżę, spotkanie w naszym dzienniku, a tytuł jest Opcja Pana Boga, najgłębszy fundament stabilności państwa. Taki temat jest tego wykładu. No, niesamowite są tutaj refleksje księdza profesora, także bardzo zachęcam, żebyśmy mogli to posłuchać osobiście na spotkaniu w naszej kościele. Teraz następne pytanie.
Moje pytanie dotyczy słów księdza profesora dotyczących potrzeby współpracy polsko-niemieckiej. Wydaje się, że przykładem takiej owocnej współpracy była przyjaźń, którą łączyła Jana Pawła II i kardynała Ratzingera, który później został jego następcą. Niestety dorobek Ratzingera, czy Benedykta XVI w Polsce nie jest, tak powiedzieć, szeroko recypowany i znany. I wydaje mi się, że warunkiem takiej współpracy jest to, żeby każdy z narodów wykraczał przez ponad swoje pewne naturalne inklinacje. W przypadku nas jest to, nie mamy problemu z taką spontaniczną i naturalną, można powiedzieć, wiarą emocjonalną. Nie zawsze mamy cierpliwość w studiowaniu, w zgłębianiu takim systematycznym właśnie, do jakiego Niemcy są, można powiedzieć, stworzeni. I moje pytanie jest takie, jaką zdaniem księdza profesora my powinniśmy wykonać pracę, ażeby taka współpraca była możliwa, ażebyśmy mogli z Niemcami znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia?
Drodzy Państwo, wydaje mi się, że trzeba by się wzajemnie tak obdarowywać. Czyli co to znaczy? My Polacy potrzebujemy coraz większych inwestycji w racjonalność, bo niestety z różnych racji, to są bardzo różne racje, ale nasze inwestycje w racjonalność, jako racjonalność przynajmniej od okresu zaborów, to były bardzo mikre. Proszę mi wierzyć, że my Polacy w naszej rozumności byliśmy systemowo deformowani. Systemowo deformowani. I polski rozum był przez wieki usiłowano go tak utrzymać jako ugór. Tak, przepraszam za takie wyrażenie. I ktoś by pomyślał, a to może taki przypadek. O nie, nie. Kochani Państwo, jeżeli chce się kogoś duchowo sparaliżować, to trzeba wytworzyć takie struktury na forum publicznym, a przede wszystkim w edukacji, które zablokują albo sparaliżują rozum. Państwo wiecie, że dla medycyny sparaliżowanie naszego organizmu to jest kwestia jednego zabiegu. I organizm z pozycji medycyny byłby sparaliżowany. Kochani Państwo, odebrać człowiekowi prawdę i wyprowadzić go z przestrzeni rozumu, to znaczy sparaliżować go duchowo. Człowiek bez prawdy, nawet żeby był herosem miłości i wolności, jest sparaliżowany. Czyli sparaliżowaną jest miłość bez prawdy. Ale sparaliżowaną jest właśnie prawda, jeżeli nasza wolność nie będzie artykułować się miłością do niej. Więc zauważamy, kochani, że to, jak się oddziaływuje na Polskę, a proszę być tego świadomymi, że te struktury ideologizacji polskiej racjonalności są dzisiaj w genialny sposób dopracowane. Przykład tej genialności, przepraszam za to wyrażenie i biorę je w cudzysłów. My, i to w większości narodu polskiego i obywateli polskich, jesteśmy przeciwko przyjęciu uchodźców w tym kontekście, który mamy dzisiaj do dyspozycji. A co się okazuje? Czyli rzekomo na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, że opinia publiczna broni się na przykład przed islamizacją. A kochani Państwo, a w jaki sposób można Polskę islamizować wzdłuż i wszerz? Wystarczy wielu Polakom, którzy są bezkrytyczni w swoim rozumie, zaserwować sagi o sułtanach tureckich. Kochani Państwo, kiedy opinia publiczna może sobie pozwolić na taki, przepraszam, zamach na siebie? No wtedy, kiedy nie myśli. Jeżeli Telewizja Polska byłaby w ścisłym tego słowa znaczeniu telewizją publiczną, czyli mającą aspiracje, ambicje do kształtowania polskiej racjonalności, to nigdy takiej formy ukrytej islamizacji nie powinna urzeczywistniać. Kochani Państwo, co z tego, że nie wpuścimy ani jednego uchodźcy ze świata arabskiego, który jest w świetle doświadczenia Niemców czy Francuzów potencjalnym terrorystą? Co to oznacza, jeżeli my mamy terrorystę wprowadzonego do każdego odbiornika telewizyjnego? To znaczy, że nie myślimy. Ja tylko mogę powiedzieć, że albo nie myślimy, albo po prostu godzimy się na to, żebyśmy byli paraliżowani. I proszę mi wierzyć, są też doświadczenia takie, że ci ludzie, którzy się poddadzą tym prądom, oni są zniewoleni. Oni, jeżeli jakiegoś odcinka nie mogą obejrzeć, oni są prawie że chorzy. I co to, kochani Państwo, ukazuje? To ukazuje tylko głębię deformacji naszej polskiej racjonalności. A to jest, kochani Państwo, jeden przykład. A my na forum publicznym Rzeczypospolitej Polskiej mamy takich, przepraszam, nie setki, a tysiąc. W związku z tym, co ja jako filozof mogę powiedzieć, że rozum polski, żeby funkcjonował jako polski, ale nawet, przepraszam, ludzki, jako ludzki, nam Polakom w dalszym ciągu ani nie wolno myśleć po ludzku, ani nie wolno myśleć po polsku. Czyli co to oznacza, kochani Państwo, dla mnie? My mamy system edukacji od żłobków po uniwersytety, najdelikatniej mówiąc, w samej istocie sparaliżowany. I dlatego też chodziłoby o to, żeby w reformie edukacji, i ja wierzę w to, że polityka polska ma dobrą wolę zreformowania edukacji, ale nie uruchomiliśmy dotychczas pryncypiów uwolnienia polskiej racjonalności. My mamy zaułki racjonalności Polaków, które otwieramy, pozwalamy na ich urzeczywistnianie, ale to są, przepraszam, zaułki. A zaułkami się, kochani, nie tworzy pałaców racjonalności, zamków, systemów, zasad. I proszę mi wierzyć, ale jeżeli dobrze zrozumiałem pana prezydenta Trumpa, to on należy do jednego z nielicznych polityków świata, który na forum świata upomniał się o to, że Polska ma prawo do racjonalności godnej człowieka i godnej Polaka. I w tym upatruję wielką zasługę tego przemówienia. Mamy prawo.
ponieważ jesteśmy istotami rozumnymi i powinniśmy uwalniać, zagospodarowywać cudne, gigantyczne, bez żadnej przesady, kochani Państwo. Polska przede wszystkim była, jest i będzie wielka potęgą swojego rozumu. Dlatego też, kochani Państwo, wydaje mi się, że właśnie w kontekście naszych rozważań, kontemplacji, objawień w Fatimie, proszę zobaczyć, jeżeli naprawdę studiuję te proste słowa Matki Najświętszej i Anioła z nieba, to jaka tam jest racjonalność? Gdybyśmy my, Polacy i katolicy, przestudiowali każde słowo Matki Najświętszej wypowiedziane w Fatimie, nie mówiąc o każdym słowie Jezusa Miłosiernego na ziemi polskiej, to, kochani Państwo, bylibyśmy supermocarstwem, równym albo prześcigającym Stany Zjednoczone. Myślicie Państwo, że od tak, że prezydent USA, chcąc się przypodobać Polakom albo znaleźć taki przyczółek, żeby tam z kimś walczyć, o żadne przyczółkowi prezydentowi Trumpowi nie chodzi. Po co jemu jakikolwiek przyczółek? Ale prezydent Trump rozumie te nakreślone linie, kochani Państwo, jak linia prowadząca ku Bogu. Przecież Polska dzisiejsza takiej linii nie ma. Na forum publicznym, w polityce, żeby swobodnie się wypowiadać na temat, a co Bóg na to? Przecież to pytanie, a co Bóg na to, powinno być w każdym polskim warsztacie, w pracowni, każdej, aż po informatyczne, to powinno być dla nas najbardziej fascynujące w rozprawach małżeńskich, rodzinnych, państwowych, kościelnych. Powinno padać pytanie, a co Bóg na to? A jak się to dzieje? A dlaczego, kochani Państwo, nie pada to, a co Bóg na to, w naszych nawet rodzinnych rozprawach? Ponieważ linia Polaków w aspekcie naszej racjonalności w stosunku do Boga i do nieba jest złamana. Złamana. Nie tylko, że nadwątlona. Złamana. Dlatego polski rozum przeciętnie tam, gdzie jest, gdzie pracuje, żyje, prowadzi badania naukowe. Kochani Państwo, polski rozum nie pyta spontanicznie, co Bóg na to. I dlatego też, kiedy będziemy wielcy rozumem, jak właśnie cały rozum wszystkich nas, ludzi i Polaków, jak on będzie dokładnie otwarty na Boga. Dlatego rozum niepokalanej Matki jest taki wielki, kochani, że on cały się poświęcił prawdzie boskiej. A wolność Matki Najświętszej jest największa ze wszystkich stworzeń. Dlaczego? Bo całe jej serce otwarło się na miłość Bożą. I proszę zobaczyć, jaka jest prosta recepta na wielką Polskę. Odblokować sparaliżowany rozum Polaków na jego drodze do Boga i nieba. Odblokować polską wolność, cudną, piękną, wspaniałą w wielu aspektach. Ale jeżeli my zauważamy, że w Rzeczypospolitej Polskiej rocznie 60 tysięcy młodziutkich, pięknych, utalentowanych małżeństw się rozpada, to, kochani Państwo, co można powiedzieć o naszej polskiej wolności? Że my jesteśmy sparaliżowani w byciu wolnym. Wspaniale, że Pan Prezydent w świetle dziejów polskich nam przypomniał naszą wielką polską wolność. Ale my, kochani Państwo, szczerze stańmy przed Panem Prezydentem Trumpem i powiedzmy, Panie Prezydencie, o jakich pokoleniach Polaków Pan mówił? Że szli w ogień za miłość do Boga, narodu, ojczyzny, kościoła, państwa, ziemi, zwierząt i roślin w ogień i śmierci. Ale ilu z nas dzisiaj, z naszych pokoleń, poszłoby bronić ojczyzny na przykład do Brukseli, do Strasburga, czy gdziekolwiek? My widzimy, że jak my jesteśmy po prostu wyprowadzani w pole. Kochani, nie ma opcji dla polskiej wolności poza miłością Boga i człowieka, bezwarunkową, bezwzględną. Nie ma opcji dla polskiego rozumu jak prawda, prawda, jeszcze raz prawda, że taki Pan Bóg cudowny, objawiony przez Matkę Najświętszą w Fatimie, przecież czyż taki Pan Bóg może się zestarzeć? Że dzisiaj wielu naszych rodaków pyta, a ten Pan Bóg, a ci księża, a ci biskupi. Kochani Państwo, to człowiek może umrzeć żywcem, można umrzeć, jak człowiek słyszy takie komentarze. Dlatego też to przybycie Państwa tutaj i naprawdę postawa Państwa to jest takie budujące, bo to się przeżywa, doświadcza, że Państwo tak jesteście złaknieni prawdy i podstawowej ludzkiej i boskiej miłości. I w tym jesteście wielcy. I niech taka będzie cała Polska. Proszę zauważyć, szatan ma wiedzę. I anioł Portugalii, anioł stróż ma też wiedzę. Na czym polega dramat wiedzącego i upadłego anioła, czyli szatana, który ma gigantyczną wiedzę? Polega na tym, że zdradził prawdę, że znienawidził prawdę. To jest definicja upadku anioła w aspekcie jego rozumu i wolnej woli. Zdradzić, pogardzić, odrzucić prawdę. Ale przecież, proszę zobaczyć, nawet po tym, kiedy szatan zdradził prawdę, on tę wiedzę posiada. Ale jak ją aplikuje? Przeciwko i tylko wyłącznie przeciwko Bogu. A proszę zobaczyć, co czyni anioł stróż Portugalii. Ma wiedzę i ją permanentnie aplikuje, aby wielbić Boga, służyć Bogu, miłować Boga. Więc, kochani Państwo, jeżeli powiemy narodowi to, co się dotychczas bardzo często słyszało, potrzebujemy społeczeństwa polskiego opartego na wiedzy. To ja mogę powiedzieć, że jeszcze nic nie powiedzieliśmy na temat rozstrzygnięcia racjonalności Polaków. A kiedy ono się dokonuje? Droga do wiedzy, kochani Państwo, to jest drogą naturalną. My, mając rozum, zdobywamy wiedzę. To jest nic szczególnego. Ale sztuka rozumu rozstrzyga się w sposobie, metodach i celach operowania zdobytą wiedzą. Po co wiem coś? Po to, żeby wielbić bardziej Boga, bardziej Go poznać, bardziej umiłować. To jest przesłanie fatimskie. A jeżeli ja tak ustawię moją racjonalność, czyli mój rozum, że moja wiedza zdobyta na temat Boga, człowieka i świata prowadzi mnie ku Bogu, to znaczy prowadzi mnie zarazem ku człowiekowi, i wtedy nigdy, nawet jeden rozwód, kochani Państwo, nie powinien mieć miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet do jednego rozwodu by nie doszło, bo przecież co to znaczy rozwodzić się z człowiekiem? Kiedy rozwód dochodzi do skutku między człowiekiem a człowiekiem? Kiedy uprzednio jeden jedna albo obydwie strony rozwiodły się z Panem Bogiem. Bo kiedy relacja pozytywna człowieka do człowieka zatraca swój sens? Wtedy, kiedy utraciliśmy relację główną, podstawową, najważniejszą, ja i Bóg, Pan Bóg i ja. I dlatego też, kochani, łamią się te relacje między nami, Polakami. Dlaczego? Ponieważ budujemy społeczeństwo polskie, czy naród polski na wiedzy, ale nie zdając sobie sprawy i nie określając po co. Czy żeby afirmować prawdę, miłować, wielbić prawdę boską, czy żeby ją jak diabeł zdradzić? Dlaczego Polakom nie mówi się o tym? Dlaczego się nie ustawia? A wręcz przeciwnie, nawet tak jak słyszeliśmy, generał jezuitów, czyli jednej z najpotężniejszych wspólnot duchowych Kościoła Powszechnego. Dlaczego generał jezuitów klasyfikuje realny byt diabła jako symbol, czyli fikcja? Bo jeżeli powiem, że coś jest symbolem, to symbol, Państwo wiecie, prawdziwe, realistyczne rozumienie symbolu, to symbol zawsze wskazuje na rzeczywistość i jakoś ją nam przybliża. A co generał jezuitów chciał przez to powiedzieć? Że istnienie realne szatana i piekła to fikcja. Dajmy sobie święty spokój. To jest świetne stanowisko, ale świetnie pasujące do pozycji Karola Marksa, który odrzucił istnienie szatana. Ale dlaczego, kochani Państwo, odrzucił Marks z Engelsem istnienie szatana? Ponieważ uprzednio odrzucili istnienie Boga objawionego. I tak oto widzimy, że wiedza musi być ukierunkowana, że ona jest po to, żeby prawdzie służyć, a nie prawdę zabić. I mamy Matkę Najświętszą Maryję, która wybrała tę pierwszą opcję, i mamy, kochani, realną osobę anielską szatana, który wybrał tę drugą. Dlatego też pan dyrektor ma rację. Jeżeli będziemy edukację polską ustawiać na wiedzę jako wiedzę, to będziemy niestety bardzo godnymi nawet pożałowania istotami rozumnymi, bo nie będziemy wiedzieć, po co ona w naszym rozumie zamieszkuje. A zamieszkuje obiektywnie po to, żeby Boga poznać, człowieka poznać, świat poznać, żeby Boga uwielbić, człowieka uszanować, zwierzę stosownie do jego bytowości uszanować, czy roślinę o nią zadbać. Czyli właśnie widzimy, że albo zdobywamy wiedzę, żeby zdradzić prawdę, albo żeby umiłować prawdę i być mądrymi. Druga kwestia, też bardzo ważna, zaakcentowana przez pana dyrektora, a o tym sobie aspekcie nie powiedzieliśmy. Co to znaczy się modlić? Co to znaczy, kochani Państwo, że za kogoś się modlę? To wiecie Państwo, co się czyni w modlitwie? Bierze się błogosławionymi ramionami tego człowieka, całego, z jego duszą i ciałem, z jego dziejami, historią, i stawia się go gdzie? Przed obliczem Bożym. Czyni się to oczywiście na sposób duchowy, ale jak wiemy, jest to możliwe. A co to oznacza także, patrząc od strony z kolei miłosierdzia Bożego? A co czyni Pan Bóg wtedy, kiedy my kogoś Jemu zawierzamy? A Pan Bóg wtedy wychodzi temu człowiekowi naprzeciw i staje przed nim i go błogosławi.
I to wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Bardzo serdecznie zapraszamy na następny nasz program. Jak zwykle za tydzień o zwykłej, późnej porze. Dobranoc Państwu z Panem Bogiem. Żegnają Państwa.
Jan Mazur, dobranoc.
Irena Szmiczarczyk.
Number one community station. And the greatest music of all time.
On FM 98.5 CKWR.
FM 98.5 CKWR. Waterloo Region's community station.
They say that you're a runaround lover. Oh, you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell the a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are true to